Boże, dziękuję Ci za to miejsce, dziękuję Ci, że Ty powołujesz ludzi, powołujesz swój Kościół i że mamy przestrzeń do tego, żeby się spotykać i wolność teraz do tego, żeby być ze sobą, głosić Ewangelię, poszerzać Twoje Królestwo. Dziękuję Ci też, modlę się, żeby ten czas, kiedy dzieci teraz poszły na swoje zajęcia, a tutaj jest też czas, gdzie ja będę mógł mówić, żeby to były rzeczy, które będą miały znaczenie i które będą dawały zmianę, której Ty chcesz w życiu każdej z osób tutaj. Bądź uwielbiony, Panie. Amen. Amen. To już dzieci się modliły. To jest ładny dzień dzisiaj. Dobry dzień. Można się spotkać w niedzielę. Jest dzień wolny. Jest ładna pogoda. Jeszcze przynajmniej ci, co nie mają małych dzieci, mogli pospać dłużej. To jest rewelacyjny dzień, myślę. I w takim nastroju chciałbym zacząć. Dobrego dnia. I poza tym jest to teraz taki czas przełomu października-listopada, który jest taki dość wyjątkowy. Ludzie biorą wolne, przedłużają sobie weekend. Nie wiem, czy wiecie, że początek listopada to jest czas, kiedy Polacy są najbardziej mobilni. Ludzie, którzy nie ruszają z domu, wtedy jadą w różne miejsca. Szczególnie odwiedzić rodzinę albo pojechać na cmentarz. Czas ruchu w Polsce to jest ten czas. No właśnie. I z jednej strony jest coś, co sprawia, że mamy dni wolne. Jest 1 listopada wolny, to jest tradycja katolicka. Z drugiej strony przychodzą jakieś nowe nurty, Halloween, takie rzeczy, które gdzieś próbują tutaj wyważać drzwi, mogę nawet tak powiedzieć, takim współczesnym podejściem. Z trzeciej strony ten czas właśnie, 31 października to był taki moment w historii, kiedy ktoś powiedział, że on się nie zgadza na to, co jest wokół głoszone. Wstał i niektórzy mówią, że przybił 95 tez do drzwi pewnego kościoła. I trochę chciałbym o tym opowiedzieć. Chciałbym powiedzieć o reformacji, powiedzieć, co z tego dla nas dzisiaj wynika i też jak dzisiaj można być taką osobą, która ciągle poddaje się tej Bożej reformacji, Bożej zmianie. Więc tak jak powiedziałem, ja mam różnych znajomych na tych serwisach społecznościowych, też sąsiadów i rzeczywiście niektórzy nam się przebierają i chodzą od domu do domu i w jakiś sposób to Halloween próbują tutaj do Polski przyprowadzić. Co ciekawe, to wam tylko powiem, że no jest próba jakiejś wypełnienia tej przestrzeni. Przedwczoraj chyba zwrócił się do mnie chłopak, który współpracuje w parafii katolickiej u nas z księdzem i powiedział, słuchaj Dawid, czy możemy trochę gier pożyczyć planszowych, żeby w sobotę wieczorem zrobić coś, tam duszpasterstwo mają takie młodzieżowe, żeby nie szły na tą imprezę halloweenową, ale żeby coś przy parafii było. Więc każdy szuka swoich sposobów do tego, żeby pewne zmiany, które przychodzą, żeby jakoś się powstrzymać. Mam też takich sąsiadów, którzy świętują dziady, odpalają sobie ognisko i wtedy tam przy nim się spotykają, całkiem blisko mieszkają. Więc ludzie szukają różnych sposobów, bo widzą, że śmierć to jest jakiś taki krytyczny moment. I co potem? I co potem? I to pytanie, co potem, niektórzy właśnie próbują to jakimś śmiechem, jakimś żartem, jakimś sposobem na to, że to jakoś można powiedzieć oswoić. Natomiast no, to zawsze było trudne, tak? Już psalmista mówił, nie daj, żebym zszedł tam do Szeolu, ale żebym był w Twojej obecności cały czas. Co potem? I właśnie, dawno temu, mogę powiedzieć, czyli to było już ponad 400 lat temu, był specyficzny czas. I jeszcze dodam tylko, ja się cieszę z tej historii, którą Gosia mówiła. Ja też nie wiem, jak ona liczy te swoje lata, 40, ale każdy z nas jest częścią jakiejś historii, jest częścią jakiejś rzeczywistości, która sprawiła, że tutaj jesteśmy, tak? Ileś lat temu Gosia, Amerykanie prowadzili język angielski, gdzieś to doprowadzało. Ktoś też nawrócił się i teraz jest tutaj, tak? To miejsce, Mińsk Mazowiecki, Zbór Mińsko-Mazowieckim, zaraz będzie 20 lat, tak, kiedy w kwietniu 2003 roku zebrało się ileś osób, to było w Pałacu Dernałowiczów, i było świętowanie powstania nowej wspólnoty kościelnej, Kościoła Baptystów tutaj. Więc jesteśmy częścią jakiejś historii. I dzisiaj chcę trochę zajrzeć wstecz jeszcze bardziej do tej historii. Nie będę jakiegoś wielkiego wykładu historycznego robił, mam nadzieję. Postaram się, żeby to było praktyczne dzisiaj do zastosowania. Chociaż, tak jak tutaj już słyszeliście, to jest wyzwanie, bo wcześniej mieliście możliwość wstać, śpiewać, było bardziej interaktywnie, a teraz przez 30, pewnie kilka minut będziecie siedzieć. I to zobaczymy, jak sobie poradzicie z tym, co mówię. W każdym razie, to było ponad 400 lat temu. Papież Leon X miał długi, budował bazylikę świętego Piotra, musiał jakoś też te finansowe rzeczy ogarnąć. No i jednym ze sposobów było coś takiego, że wysłał takiego zakonnika, dominikanina, który ma na nazwisko Tecel, i on mówi coś takiego: każdy, kto zapłaci tutaj w złocie dobre pieniądze, to wtedy jego dziadkowie, pradziadkowie, rodzice zostaną w pustyni Szczyśca i trafią do nieba. I nawet takie powiedzenie było mu przypisywane: gdy tylko złoto w misce zadzwoni, do nieba jakaś duszyczka pogoni. Taki wierszyk. I ludzie, to był taki moment, że ludzie mieli dość niektórych rzeczy. Mieli dość tego, jak funkcjonował Kościół katolicki w tamtym czasie. Mieli dość tego pana Tecla, mieli dość tego, że za pieniądze pewne rzeczy musiały się dziać i obiecywano im takie rzeczy. No i właśnie wtedy, 30-parolatek, on chyba 35 lat może miał Marcin Luther, wziął i postanowił wypowiedzieć pewne rzeczy, które o niektórych nie tylko on myślał. I historia mówi, właściwie nie wiem, czy to jest fakt, czy to jest raczej pewien taka narracja, że on rzeczywiście wziął młotek, spisał 95 tez, podszedł do drzwi w kościoła w Wittenberdze i tam przybił te tezy. I to była próba dyskusji, próba powiedzenia: coś jest nie tak, coś potrzebuje się zmienić. Natomiast, no cóż, doprowadziło to do tego, że nie dało się zmienić. Parę osób próbowało zmieniać wcześniej, 100 lat wcześniej, taki czeski działacz Jan Hus, on skończył na stosie, więc ryzyko próby wywołania zmian było dość duże, tak? Można było źle skończyć. I tutaj ta próba skończyła się tym, że nie dało się zmienić Kościoła katolickiego. I powstał nurt protestantyzmu, której częścią też my jesteśmy. Jesteśmy częścią tego, co się zadziało wtedy. I dzisiaj chciałem powiedzieć o takich pięciu podstawowych prawdach, które jakoś konstytuują to, kim jesteśmy i dlaczego to jest ważne. I to jest coś, co też daje tożsamość, jakoś różnicuje i pokazuje, to my jesteśmy tacy. Czasem ludzie pytają, to jakie są różnice? Jakie są różnice? To jest zawsze najczęstsze pytanie. To jakie są różnice? Byliśmy ostatnio z Asią u jej mamy w zeszły weekend i odwiedziliśmy jej wujka. Rzadko się z nim spotykamy. Ja widziałem Asia bardzo rzadko. Ja chyba go widziałem pierwszy raz w życiu, tak mi się wydaje nawet. Ale odwiedziliśmy go i on potem usiadł w internecie, zaczął googlować imiona i nazwiska nasze. Tak dalej. Znalazł moje kazanie, które tutaj głosiłem, bo tam w którymś miejscu się pokazało. Wysłuchał go, napisał do Asi: no nie mieliśmy możliwości o tym rozmawiać, jak to u was jest. Nawet nie wiedziałem, że to tak. To jak się spotkamy następnym razem, no to opowiecie mi, jakie są różnice. Tak? To jest, myślę, że jak się spotkamy następnym razem, może nie będziemy zaczynać od razu od różnic, raczej po prostu powiemy, co jest najważniejsze. Tak? To oczywiście doprowadzi do różnic zdecydowanie, natomiast zacząć od tego, co jest najważniejsze. I teraz w efekcie tego, co się zadziało właśnie te ponad 400 lat temu, w 1517 roku, jest takich pięć fundamentalnych zasad, które sprawiają, że wierzymy w to, co wierzymy, że żyjemy tak, jak żyjemy, że niesiemy pewne dziedzictwo. Ja gdzieś tam w pewnym momencie użyję słowa tradycja, ale tak, żeby się jemu przyjrzeć trochę, bo słowo tradycja jest trudne, natomiast niesiemy pewne dziedzictwo. I w tamtych czasach mówiono, jakby poważne rzeczy mówiono po łacinie, stąd trochę użyję kilka łacińskich terminów, ale przełożę je na polski. Więc to są proste rzeczy. Kluczowym słowem jest tam słowo sola albo solus, czyli jak solista, coś jedynie, coś jedynego, nic poza tym. No i pierwszą zasadą to jest tylko pismo. Jedynie pismo, tylko pismo. O właśnie, którzy wyedukowani tutaj historycznie, luterańsko, wiedzą, że to jest zasada sola scriptura. Pismo jest wystarczające, jest natchnione, ma autorytet, jest nieomylne, jest skuteczne i wystarczające do tego, żeby prowadzić życie chrześcijańskie, żeby doświadczyć Bożego prowadzenia i zbawienia. Nie potrzeba nic do niego dokładać. Nie jest potrzebna tradycja, która musi je wyjaśniać. Ono samo w sobie wystarcza. Ono samo w sobie, apostoł Paweł często o tym mówi, że jest wystarczające. Nawet jeżeli ktoś nie jest specjalnie wyedukowany, to Duch Święty, który jest zaangażowany, on pozwala wziąć i stosować i brać te prawdy Pisma. Paweł pisał w drugim liście do Tymoteusza, napisał: całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. 2 Tymoteusza 3,16. Wystarczające. Nie trzeba nic ponadto. Są dobre książki, są dobre kazania, w których Bóg przemawia. Natomiast one zawsze potrzebują być konfrontowane i sprawdzane z tym, co zostało przekazane przez Jezusa, przez apostołów. I ta sola scriptura to jest bardzo ważna kwestia. Ja spotykam się też, może nie tak bardzo często, ale rozmawiam z ludźmi, którzy są poważnie zaangażowani w Kościele katolickim, czy to z księżmi, czy to z osobami świeckimi, które działają. I to jest właśnie to, że jest niezbędne, Kościół Rzymskokatolicki mówi, niezbędna jest tradycja, która wyjaśni i zinterpretuje pismo. My mówimy, pismo jest wystarczające. To ono interpretuje tradycję. To ono daje nam wyzwanie do tego, żebyśmy sprawdzali swoją tradycję. Wynikiem tego jest też to, że Kościół, on potrzebuje ciągle się reformować, cały czas sprawdzać, czy to, co robimy, to jest to, o czym mówi pismo. Są różne tradycje. Dzisiaj, jak była wieczerza, był kielich i były te takie małe kieliszki. Może nie 40 lat temu, ale jakiś czas temu byłem częścią pierwszego zboru chrześcijan baptystów w Warszawie. I tam był taki moment, tam wspólnota była na tyle duża, że i tak jeden kielich był niewystarczający. Było 200 osób, to tak logistycznie było to dość trudne, ale były 4 kielichy. I w pewnym momencie była dyskusja o tym, ale zróbmy to może bardziej tak, higienicznie, spokojnie. Tutaj mamy, nawet można zamówić, wtedy to było drogie z Ameryki, bo teraz to można takie, ale zamówić, dostać. Brat Michael Gott może przywiezie, ktoś przywiezie z Ameryki. I to są wtedy takie małe takie kieliszki i wtedy można z nich wypić i wtedy jest, po prostu jest jakoś, jest to higieniczne, jest zadbanie o ludzi i niektórzy może po prostu wolą w ten sposób. I pamiętam wtedy jedna z osób powiedziała, ja przenigdy nie do tego nie doprowadzę. I kwestia była taka, że to była osoba, która wyszła z problemów alkoholowych. I jeżeli ona widziała coś małego, do czego jest nalane wino, to jej się kojarzyło, że to jest po prostu, ja nie będę tutaj strzelać sobie, chlupać z małych takich kieliszeczków. Ale to, co on mówił, to było jego doświadczenie. To była kwestia, z której Bóg wyprowadził. Rozmawialiśmy ostatecznie, gdzie zostało wprowadzone. Natomiast Biblia nie powie dokładnie, czy to ma być jeden kielich przyozdobiony w winogrona, czy to ma być ileś kieliszków. Biblia powie o wspólnocie, powie o winie, powie o chlebie, o tym, że Kościół jest wspólnotą i powinien odpowiedzialnie przystępować do tej wieczerzy, każdy, badając swoje serce, podchodząc do tego poważnie, powiedz o tym, że to jest obraz ciała i krwi Chrystusa. I to jest to. Więc każda nasza tradycja, ona jest, potrzebuje być poddawana słowu cały czas. Poddawana słowu. To mogą być piosenki, to może być forma nabożeństwa. Dzisiaj jest tak, że śpiewamy takie pieśni tutaj, które one są, brzmią dość współcześnie. Ja pamiętam, ale są też środowiska, które mówią, śpiewajmy tylko piosenki, które mają co najmniej 100 lat albo 150. No to też o tym trzeba rozmawiać czasem. Tak, są takie sytuacje. Nie wiem, czy wiecie, że jak takie największe Boże poruszenia miały miejsce, to często brano piosenki, które śpiewano w różnych przybytkach, niekoniecznie najświętszych, i dodawano po prostu słowa chrześcijańskie, żeby popularne melodie, które były, po prostu były śpiewane z tekstem chrześcijańskim, żeby docierały do ludzi, bo ludzie słuchali, kojarzyli te melodie. Więc słowo, Pismo Święte, ono jest wystarczające, jest wystarczającą prawdą, ale stawia nam też wyzwanie, żebyśmy zawsze sprawdzali nasze serce, żebyśmy sprawdzali nasze, teraz użyję tego słowa, tradycje, to, co wypracowaliśmy, na ile to jest ważne. Dlaczego robimy to, co robimy? Ono ciągle nieustannie zadaje nam pytanie, no to czy dzisiaj to, co mówi Pismo Święte, jak dzisiaj zastosować w moim życiu, w życiu wspólnoty, w życiu Kościoła? I też ono nie zawsze jest łatwe do zastosowania. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu w południowych Stanach, Stanów Zjednoczonych, dość oczywistą interpretacją z Księgi Rodzaju, gdzie jest mowa, taka sytuacja, jak jest trzech synów Noego i jeden z nich widzi, że on jest... że on leży jakiś nieubrany, rozebrany i po prostu nic z tym nie robi. I tam potem jest taka sytuacja, że jest powiedziane, że w związku z tym, że on nie przykrył na gości swojego ojca, no to będzie sługą innych braci. No i stamtąd prosto tam niektórzy fajnie rozpykali, że to właśnie od niego pochodzą czarnoskórzy, więc wiadomo, że niewolnictwo, no to jest ten system, który był zaprojektowany w Starym Testamencie, więc segregacja rasowa, my jesteśmy biali, jesteśmy od Jafeta, a ci czarni są od Hama, on będzie, bo tak miał na imię, to też w polsku ciekawie w ogóle brzmi fajnie, tak miał na imię ten syn Noego, to są czarnoskórzy i oni mają być niewolnikami. I to spokojnie wystarczało za interpretację niewolnictwa XVIII, XIX, początki XX wieku. I to też właśnie potrzeba mądrości, bo Biblia, ona też objawia się, Bóg objawia pewne rzeczy na początku, jak to ktoś wczoraj czytałem, słuchałem fajnego wywiadu, w pierwszym testamencie, a potem w drugim testamencie, w nowym tak zwanym testamencie, dopełnia to. Tak? Czyli w Starym Testamencie widzimy porządek, gdzie jest niewolnictwo, a na końcu apostoł Paweł mówi, nie ma mężczyzny ani kobiety, nie ma wolnego niewolnika, ani wolnego w Chrystusie. Tak? To nie ma znaczenia, kim jesteś. Nie chodzi o to, że ktoś nie będzie dla kogoś pracował, że ktoś nie będzie kobietą, mężczyzną, ale to nie jest znaczące, bo w Chrystusie każdy ma taką samą wartość, każdy człowiek, niezależnie jaki ma kolor skóry, jaki jest płci, w jakim jest wieku, gdzie się urodził, czy jest bogaty, czy jest biedny. Każdy jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Więc to jest pierwsza zasada. Zasada to, że jedynie Pismo. I potem w oparciu o to, skoro już ustaliliśmy, że to jedynie Pismo jest prawdą, no to warto do niego zajrzeć i przyjrzeć się kolejnym zasadom, które z tego wynikają. I tutaj właśnie była ta oś sporu przede wszystkim i do dzisiaj trochę jest. Bo druga zasada mówi o tym, że jedynie wiara. Sola fide. Tylko wiara. Apostoł Paweł w Rzymian 3,28, kiedy cały list do Rzymian, Hebrajczyków, Galacjan są poświęcone życiu z wiary. I 3,28 mówi: uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Tylko wiara. Nie musisz nic robić, żeby być usprawiedliwiony przed Bogiem. Nie musisz zadośćuczynić. I to nie dotyczy tylko momentu, kiedy ktoś powiedział ci Ewangelię. To też dzisiaj. To, że jeżeli zgrzeszyłeś, wyznajesz ten grzech, to wystarcza. Oczywiście, jeżeli są konsekwencje, zadośćuczyniasz, oddajesz pieniądze, dbasz o kogoś, coś zrobiłeś nie tak, czyścisz tę sytuację, ale to nie to daje usprawiedliwienie. Usprawiedliwia cię Bóg przez wiarę, przez to, że ufasz w to, że śmierć Jezusa na krzyżu była wystarczająca. Więc jedynie wiara. I tutaj bądźmy uważni, bo łatwo jest obrosnąć różnymi rzeczami, tak podokładać, tak? Podokładać i powiedzieć, no ale to jeszcze popatrz, to potrzebujesz zrobić. Byłem dwa dni temu, jeszcze wspomnę pewnie to spotkanie, na spotkaniu w Warszawie z Ewangelicznej Polski. To jest taki ruch, inicjatywa, która próbuje ewangeliczne chrześcijaństwo na kolejny poziom wznieść, bym powiedział. I był pastor z Radomia, wcześniej teraz z Łodzi, Roman Baranowski. I zastanawialiśmy się nad tym, co sprawia, jakby co blokuje też to, że Kościół się nie rozwija, że nie ma dużo więcej tych ludzi. I on mówił, to ciekawych słów użył, powiedział, ja rzadko takich używam i nawet bym może dyskutował, ale on powiedział coś takiego, bo my wrzucamy religijne obowiązki ludziom, czyli mówimy, nawróciłeś się, zapraszamy, a teraz to i to. Musisz zrobić i wtedy to będzie wszystko w porządku. Powiedział, że jest różnica pomiędzy tym, kiedy ktoś jest zapraszany do bycia częścią Kościoła, a potem już do funkcjonowania. Oczywiście jest coś takiego jak dojrzałość, jak coś takiego, że wiadomo, żeby tutaj się spotkać, no to ktoś musiał ten prąd zapłacić, te krzesła kupić, po prostu to wino przygotować, radni się potrzebują spotkać, przelewy muszą pójść za salę, za prąd. No, jesteśmy poważni, to się samo nie dzieje, no, jesteśmy dorośli. Natomiast to wszystko nie jest ten aspekt, że to nas jakoś sprawia, że jesteśmy kimś więcej przed Bogiem. Wiara jedynie, tylko wiara, ona jest cały czas wystarczająca. Zaufanie bezgraniczne Chrystusowi. Jedynie wiara, czyli to sola fide. Człowiek nie ma w sobie nic, co może zaoferować Bogu i powiedzieć, to Boże, spójrz na to i dlatego mnie usprawiedliw. Nie mamy nic, jest tylko wiara. Więc to jest ta druga zasada. Trzecia jest bardzo blisko niej, to jest tylko łaska. Sola gratia. Tylko łaska. Efezjan 2,8, bardzo znany werset. Efezjan 2,8. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w Nim chodzili. To Bóg w swojej łasce nas znalazł. My może odpowiedzieliśmy na tą łaskę, ale to On zainicjował. My nie mogliśmy zrobić nic sami z siebie, żeby Go znaleźć. To On nas znalazł. To On wysłał do nas ludzi. To On w jakiś sposób się nam objawił, to kiedy niektórzy z was czytali Pismo Święte, wtedy coś się zadziało. Bóg się objawił, Bóg przed swojej łasce. I to Jego łaska tylko sprawia, że dzisiaj tutaj jesteśmy, Jego łaska tylko sprawia, że możemy żyć w takim miejscu, w którym jesteśmy. Jego łaska, że mamy zdrowe ręce, zdrowe nogi, zdrowy umysł, możemy pracować. Wszystko jest oparte na Jego łasce. Codzienność. To jest Boża łaska. Oczywiście. Tutaj też Paweł pisze o przeznaczeniu do dobrych czynów, tak? O tym, że jak idziesz i widzisz tą starszą panią przy pasach i trzeba ją przez ulicę przeprowadzić, to zrobisz to, tak? Ale to nie jest to, że to właśnie sprawi, że więcej łaski dostaniesz. To raczej łaska doprowadziła cię do tego miejsca. To raczej łaska doprowadziła cię do tego miejsca, że możesz to robić. Nie odwrotnie. I to była ta oś sporu, co jest najpierw. I do dzisiaj trochę jest, myślę. Wtedy, kiedy była reformacja. Dwie ostatnie zasady. Jedynie Chrystus. To jest bardzo ważna rzecz. Jedynie Chrystus. Apostoł Piotr, kiedy był przesłuchiwany przez Sanhedryn, to były Dzieje Apostolskie, 4:12, powiedział, że nie ma innego imienia danego ludziom, przez które mogli być zbawieni. Nie ma innego imienia danego ludziom. Jedynie Chrystus. Nic obok. Nic dodatkowo. Żaden anioł. Żaden ktoś, kto jest uznawany za świętego. Żaden super lider duchowy. Dzisiaj rano, jak wstałem, powiem to. To jako takie zjawisko. Był taki człowiek, jest cały czas, żyje, który robił takie programy internetowe, się chyba 20 metrów kwadratowych, coś takiego. Łukasz Jakubik, chyba jakoś tak, nie pamiętam dokładnie nazwiska. I on robił różne rzeczy, potem była chyba taka sytuacja, że powiedział, że jest homoseksualistą, gdzieś wyjechał za granicę i teraz robi takie kursy duchowe. I jest wywiad w Gazecie Wyborczej, gdzie on mówi, że prowadzi ludzi ku Bogu. Tak? 1111 zł za kurs i wtedy ma się święty spokój i jest się doprowadzanym do Boga. Tak? Z dużej litery tam jest pisane Wyborczej, Bóg z małej czasem, ale tu było z dużej, więc poważnie potraktowane. Więc tylko Chrystus, nikt inny, żaden inny guru prowadzący, ktoś, kto powie, doprowadzę cię do Boga. To wiecie, dużo ludzi jakby ufa takim rzeczom. I w sposób, to co ja przeczytałem i to jak rozumiem, to nie jest, on nie proponuje drogi, która prowadzi przez Chrystusa do Boga. Tak? To nie jest ta droga. Próbuje pewnie pogonić ludzi jakimś skrótem, ale te skróty się nie kończą dobrze. Więc jedynie Chrystus. Apostoł Paweł też w 1 Tymoteusza 2,5 powiedział, że jeden jest Bóg, nie ma w nikim zbawienia, nie ma żadnego imienia ludziom, a apostoł Paweł mówi, że jeden jest Bóg, jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus. Tym bardziej teraz, w tym czasie tych świąt, kiedy jest wszystkich świętych, święto zmarłych i jest myślenie o pośredniczeniu, tak? Że jest ktoś, kto może zapośredniczyć. Apostoł Paweł mówi, jest jeden pośrednik. To jest Jezus Chrystus. W tym tygodniu po pracy uczestniczyłem w takim webinarium. Jest taki znany pisarz, może wykładowca amerykański, bo jakby nie inaczej, nazywa się Ken Blanchard. On pisze o przywództwie, o zarządzaniu. To było webinarium zorganizowane przez jakieś tam MBA i szkoła biznesu w Białymstoku plus jakąś firmę taką szkoleniową. I oni odpowiadali na pytania o przywództwie, o byciu liderem. I w końcu ten Ken Blanchard razem z gościem, który koło niego siedział, powiedział tak: jest tylko jeden przykład doskonałego przywódcy, który nie zawiódł. I powiedział o Jezusie, tak? Powiedział o Jezusie. I tam coś tak zrobiło w tu prowadzących, tak konsternacja trochę, jakoś tak poprowadzić dalej spotkanie, skoro to o Jezusie. Jakoś próbowali się tego odnieść i potem to domknąć. Ale powiedział, jest tylko jeden, na którym się nigdy nie zawiedziesz. Był jeden doskonały przykład przywódcy, bo ludzie pytali to, co zrobić z ludźmi, którzy byli dla nas wzorem, a sypnęły się rzeczy, tak? Mówiąc tak tym kolokwialnie, nie dowieźli. Coś robią zupełnie inaczej. Nie szukaj pośredników do Boga. Patrz na ludzi, wyciągaj wnioski. Słuchaj, ucz się, ale nie zawieszaj się na ludziach, na nazwiskach. Bo ten Ken Blanchard powiedział, ja też zawodzę. To jest stary dziadek już, niesamowitą mądrością, doświadczeniem. Książka właśnie ostatnio wyszła, tam jakieś 52 zasady przywództwa. Ludzie czytają tą książkę, zapisują sobie te zasady, uczą się ich, żyją według nich. To tak tylko mówię w kontekście tego, jak my czytamy, podchodzimy do pisma. Przyszli na to webinarium. było za darmo, ale gdy było płatne, też pewnie by przyszli. Ja też bym trochę zapłacił, bo mi zależało, żeby posłać tego człowieka. Ale uczą się, zapisują, szukają wzorców, starają się być dobrymi przywódcami w firmach, żeby zarządzać. Tylko Chrystus. Tylko On jest tym, który jest pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Każdy z nas jest kapłanem, który jest powołany przez Jezus jest arcykapłanem, a jesteśmy kapłanami. I o tym mówi Piotr, o tym mówi list do Hebrajczyków. Z tego wynika to właśnie powszechne kapłaństwo. Czy ktoś ma koloratkę, czy nie ma, czy ktoś pełni jakąś funkcję, czy jest zatrudniony jako duchowny, czy nie jest duchowny, to jest istotne organizacyjnie, czy może kwestia jakiegoś autorytetu. Natomiast każdy wierzący jest powołany do tego, żeby być kapłanem. Każdy jest, jeśli mogę tak powiedzieć, tym, który pośredniczy, żeby do Chrystusa przeprowadzić. I to jest wystarczające. I wtedy Chrystus jest tym, który wskazuje na Boga. Więc tylko Chrystus. I ostatnia zasada, jedynie Bogu chwała, soli deo gloria. Tylko Bóg jest godzien chwały. Nie żaden obiekt. Mamy tam pusty krzyż, który wisi. Sam krzyż nie może być obiektem chwały. Drzazga z krzyża, włos czyjś, kropla krwi, kawałek skóry i tam różne historie mogą być tam śmieszne. Tak? To tak odnośnie różnych tych rzeczy, którym się nadaje święte znaczenie i oddaje się im chwałę. Przenosi w specjalnym miejscu. Ludzie próbują jakoś się do tego odnieść, przychodzą, myślą, że jak się w tym miejscu, przy tym miejscu pomodlą, przy tym krzyżu, przy tym obrazie, przy tej relikwii, jak studiowałem teologię, to pamiętam, że żeśmy trochę też rozmawiali o takich kwestiach właśnie relikwii i pamiętam, pamiętam, że był w wiekach średnich taki jakiś zamożny człowiek, który mieszkał na terenach współczesnej Belgii i on zbierał wszystkie różne rzeczy. Wyobraźcie sobie, że nawet miał mleko z piersi Marii Matki Jezusa w fiolce. Nie żartuję. Sprawa jest poważna. Także wiecie, da się wszystko zebrać. Pobijam drzazgi krzyża, kopytka osiołków i tak dalej. Natomiast to jest mocne. Także nie wiem, czy jeszcze to przetrwało, czy nie przetrwało. Natomiast różne rzeczy, różnym rzeczom przydaje się znaczenie. Różnym miejscom, różnym obiektom próbuje się nadawać znaczenie. I my, jako ludzie, którzy są w tej historii protestantyzmu, my mówimy tylko Bogu chwała. Ale też w naszym życiu. Przyjrzyj się sobie. Czemu ty oddajesz chwałę? Jakby coś dla ciebie ważne, tak? Co tam jest wysoko w twojej hierarchii? Na czym się zawiesza twoje myślenie, twój wzrok, kiedy myślisz, że to jest warte uwagi, że to jest warte poświęcenia, że to jest warte finansów, pieniędzy. Tak? Tylko Bogu chwała. Tylko On jest godzien tego, żeby Go wywyższać, mówić o Nim i stawiać Go najwyżej w naszym życiu. I te 5 prawd, które się zaczęły wtedy ponad 400 lat temu pojawiać, wykuwać i gdzieś utrwalać, one spowodowały, że było zamieszanie, że była kontrreformacja w Europie. Byli ludzie, którzy musieli uciekać, były prześladowania. Byli tacy, którzy doszli do wniosku, no nie, to nie chodzi o to, żeby wierzyć tak, jak władca wierzy, czyli ten jest katolikiem, to wszyscy muszą być katolikami, ten jest luteraninem, to muszą być wszyscy luteranami, więc zaczęli czytać Biblię, doszli do wniosku, zrozumieli, że tu chodzi o to, żeby dorosły człowiek potrzebuje przyjąć chrzest przez zanurzenie. Anabaptyści, ponownie chrzczący. Był Menno Simons, mamy Menonitów w Mińsku. I oni musieli uciekać, uciekali do Szwajcarii, uciekali w różne, przyjechali do nas na Żuławy, bo na zachodzie Europy były problemy. Zrobili nam te Żuławy, jak jedzicie tam, myślicie sobie, to właśnie Menonici nam te wszystkie tak ładnie zrobili, bo w Holandii wiedzieli, przywieźli tutaj swoją wiedzę. Potem wielu wyjechało gdzieś na tereny obecnej Rosji, tam gdzie wtedy ówczesny carat zwyciężył i zaprosił ich tam, a potem uciekli do Stanów. I tułali się, i różni ludzie się tułali, dlatego że odkrywali to, co mówi Biblia, i stosowali to w życiu. I ci anabaptyści ani mieli łatwo z katolikami, ani z luteranami. I jedni i drudzy im próbowali kamień do szyi i do wody, jak się chcą chrzcić, to na stałe, bo wszak należy żyć i wyznawać tak, jak władca danego rejonu. Więc bardzo burzliwy czas. To był czas, kiedy ludzie pytali, to co? Dlatego ten zakonnik, który te odpusty sprzedawał, ludzie się bali piekła i zależało im na ich bliskich. I myśleli, to co ja mogę zrobić, żeby ich uratować? No i właśnie za te złote monety. Na spłacanie długów papieskich między innymi. Dzisiaj jest trochę inaczej. Dzisiaj jak rozmawiamy z ludźmi o grzechu, to część się będzie tym przejmować, konsekwencjami grzechu, część niekoniecznie. Dzisiaj, nie wiem czy wczoraj, ja słucham sobie czasem takich podcastów Tomasza Terlikowskiego. On był, to jest taki publicysta, nie wiem czy go kojarzycie, też teraz pracuje tam w większych takich rozgłośniach w RMF-ie, też ostatnio pracuje, ale od czasu, kiedy on Frondę, dla Frondy publikował, to ponad 20 lat temu, byłem jeszcze nastolatkiem chyba, kiedy po raz pierwszy czytałem to, co on pisał. I wtedy on pewnie by tego nie zrobił, to też pokazuje, jak się... Ale teraz składa życzenia z okazji Świętej Reformacji, zaprasza niekatolików do swojej audycji, żeby opowiedzieli, o co chodzi, jakie znaczenie ma łaska, co to tam w ogóle było, tak? Jest zupełnie inaczej, nie ma wojen. Nie, ludzie się nie zabijają na ulicach o to, czy ktoś jest z takim, czy w innym kościele. Przynajmniej teraz tutaj w Polsce. Ale też ludzie zadają inne pytania. Tak? Ludzie zastanawiają się, nie zastanawiają się tak bardzo nad tym, to do którego kościoła powinien należeć. Niektórzy mówią, a ja w ogóle nie chcę należeć. Ostatnio jakiś znany piosenkarz chyba powiedział, że on się wypisuje. I komentarze. O, robi to pod publiczkę. A ktoś inny mówi, pod jaką publiczkę? 90% to Kościół rzymskokatolicki. To może nie będą chodzić do niego na koncerty, skoro jest apostatą. No i właśnie. W Warszawie tylko 20-30% młodzieży w szkołach średnich chodzi na tą katechezę katolicką. Coraz mniej ludzi interesują te tematy, które 400 lat temu były bardzo ważne, za które można było zginąć na stosie. A z drugiej strony dzieją się niezwykłe rzeczy. Nie wiem, czy wiecie, ale w Brazylii na przykład co piąty człowiek, który rodził się jako katolik, jest w którymś z kościołów ewangelicznych, charyzmatycznych. Co piąty, który urodził się w rodzinie katolickiej, przyjął te zasady sola. I w duchowości takiej charyzmatycznej, przebudzeniowej, tam się dzieją rzeczy w Brazylii. Moja Asia była w Brazylii na wyjeździe kilka lat temu, też mogę opowiadać, jak to wygląda. Więc tak. Do czego, co dla nas to znaczy dzisiaj? To oznacza, że jeżeli ten świat wokół nas się zmienił, on się zmienił, jest inny niż 20 lat temu, inny niż 50, niż 100 lat temu, niż 400 lat temu, czy to oznacza, że mamy coś innego głosić? Nie. Potrzebujemy być wierni, jakby przyjąć to, przyjmować, że Pismo jest jedynie tym, że jedynie łaska, jedynie wiara, jedynie Chrystus, jedynie Bogu chwała. Natomiast warto się pochylić i zapytać, no to o co ci ludzie dzisiaj pytają? Jakby co dzisiaj, jak my dzisiaj możemy się zreformować? Jak my dzisiaj możemy być tymi, którzy niosąc i mając zbudowane prawdę Bożego Słowa, usłyszeć pytania ludzi, które oni zadają. Na tym spotkaniu przedwczoraj Ewangelicznej Polski celem spotkania było właśnie takie zastanowienie się nad tym, co zrobić, żeby ewangeliczne chrześcijaństwo w Polsce rosło. Byli przedstawiciele z kilkudziesięciu wspólnot różnych kościołów, od małych kościołów domowych gdzieś z Trójmiasta po pastorów chrześcijańskiej społeczności Północ, czyli właściwie największego obecnie ewangelicznego kościoła. Bardzo różnorodnie byli też prezbiterzy, szefowie kościołów, byli też zwykli pastorzy albo nawet nie pastorzy, którzy przyszli. I zastanawialiśmy się. I wiecie, trudno jest powiedzieć, tak? Trudno jest powiedzieć, o, to jak zrobimy to zadziała. Wnioski, które z tego były i będą pewnie dalej, to były takie dwa podstawowe. Że potrzebujemy być ludźmi, którzy żyją Ewangelią na co dzień. Bo jeżeli, ktoś tam powiedział, to chyba Marek Ciesiłka z Kościoła Bożego w Chrystusie powiedział, to proste wyzwanie. Jedna osoba przyprowadza kolejną przez najbliższe 5 lat. To już jest razy dwa. Tak? Oczywiście. To nie jest takie proste. To nie my zbawiamy. My możemy głosić, to Boża łaska zbawia, to Bóg doprowadza ludzi do upamiętania. Ale była kwestia tego, żeby żyć życiem misyjnym, to był jeden wniosek, i też uczniostwie dużo rozmawialiśmy. A drugi był taki, że Polska potrzebuje cały czas po prostu nowych wspólnot, nowych kościołów na tych białych plamach, żeby były nowe miejsca. I oczywiście to się fajnie mówi, wychodzi z takiego spotkania i się powie, super wnioski, tylko teraz to przekuć na rzeczywistość. I to nie jest łatwe. To nie jest łatwe, bo ludzie są ludźmi, bo po prostu nie zawsze się łatwo dogadać, bo w jednym mieście po prostu był już jakiś kościół i są kolejne 3, bo się od tego oddzieliły, więc po prostu jest już dużo tych wspólnot, ale nie chcą ze sobą gadać i nie lubią się. A tam jeszcze jest jakoś inaczej. I to nie jest łatwe, ale ja wierzę też w kontekście tych wyborów do rady, które będą za tydzień. Myślę, że teraz jest też taki czas reformacji, że też jak otwieracie internet czy gazetę, zależy jaką też oczywiście, czy włączycie telewizję, ci, którzy włączają, to rzeczywistość Kościoła katolickiego wokół nas jest w kryzysie. I ludzie się zastanawiają, co robić z tym. Niektórzy, ja wielu takich spotykam, mówią, nie mam problemu z wiarą, mam problem z Kościołem, dlatego odchodzę, dlatego nie praktykuję. No to sprawdźmy, co to znaczy, że nie ma problemu z wiarą, czy nie ma problemu z Bogiem. Może tak jak jeden z trójmiejskich kościołów mówi, głównie taki ma przekaz, mówi, chcemy ci opowiedzieć o Bogu na nowo. Chcemy ci opowiedzieć o Bogu, który może być blisko. O tym, o którym już trochę słyszałeś. Którego narodziny i śmierć świętujesz może tradycyjnie. Ale ja wyczułam to, że dzisiaj i Mińsk, i Węgrów, w którym jestem, i Polska potrzebuje usłyszeć tę odpowiedź na nowo. A zupełnie nowo? Nie, no cały czas to jest ta sama Ewangelia. Cały czas o tych samych rzeczach powiedzieć, ale może w inny sposób. To kładę to przed wami, żebyście się to wzięli i zastanowili. I jeszcze jedną taką ostatnią rzecz chciałem powiedzieć, że właśnie ciągle się reformując, szukając tej Bożej prawdy na dziś, co Bóg dzisiaj mówi, Duch mówi do zborów, tak jest. Co dzisiaj Bóg mówi do Kościoła w Mińsku, jak funkcjonować, jak poszerzać Boże Królestwo. Nie zapominajmy o tym, że byli przed nami ludzie, których Bóg używał i możemy nauczyć się pewnych zasad, możemy wychwycić pewne rzeczy. Czasem ta historia Abrahama jest jednak zbyt odległa i warto ją czytać, a apostoł Paweł pisze o wierze Abrahama, natomiast jak dzisiaj mam się porównać do Abrahama, Izaka albo Jakuba, który tam miał, no nie wiem, tam miał te 1-2 żony, 2 nałożnice, jakoś to wszystko, te owce pasł, to jakoś nie przekłada mi się jakoś na dzisiaj, ale może jest ktoś, kto kilkadziesiąt lat temu, może 100 lat temu. Jest tu biblioteka, na pewno są historie. Są takie Boże generałowie, są historie nie tylko dla dzieci, które opisują ludzi, którzy byli gotowi pójść w wierze w takie rzeczy, które inni nie byli gotowi. Też taki wniosek z tego spotkania przedwczoraj, żeby robić rzeczy z rozmachem, tak? Czy w sensie takiej wierze, która jest większa niż nasze możliwości. Wierzę, która ufa w modlitwę Pawła, która mówi, że Bóg może daleko więcej niż o to, co prosimy, niż o czym myślimy. Więc przysłuchujcie się, patrzcie, słuchajcie historii. Domknę w piątek, byłem na pogrzebie Haliny Ostik, 103 lata. walczyła w Powstaniu Warszawskim, żyła w różnych krajach po wojnie, przyjechała do Polski. I przyjechała do Polski, to były lata koniec 60., 70. 63. Więc ona już miała prawie 50. A taka największy wpływ jej służby w Polsce, no to miała około 70, 80, jak tutaj była. Nie wiem, ile z was ma 70, 80, ale chcę wam powiedzieć, najlepsze jeszcze przed wami. Więc o Halinie też można przeczytać książkę, bo jest napisana, możecie przeczytać, nie wiem, czy to jest w bibliotece. Więc nie trzeba sięgać bardzo daleko, można zajrzeć do ludzi, którzy tutaj niedawno byli i zobaczyć, jak Bóg ich prowadzi, jak Bóg ich używał. Więc tak, potrzebujemy naszą tradycję cały czas sprawdzać, rewidować, ale z drugiej strony jesteśmy częścią historii, Bożej historii. Bożej historii, w którą Bóg włącza i wybiera ludzi. Może jakoś być to dla was, nie wiem, łatwe, niełatwe. Ja bardzo lubię gdzieś tam przyglądać i czytać artykuły, patrzeć na różne badania. I jak zaczęła się reformacja, no to zaczął się ruch. Natomiast początek XX wieku, kiedy zaczął się ruch charyzmatyczny i takie przyspieszenie, to jest coś, co diametralnie zmienia obraz chrześcijaństwa dzisiaj. Dzisiaj chrześcijaństwo na świecie, katolicyzm od kilka lat temu przestał być większością. Tak? Jeżeli mówimy o ogólnie takim rozumieniu zasad, podstawowych fundamentów, tam wyznań, wiary jako chrześcijańskiej, katolicyzm staje się mniejszością. Jeden jest taki profesor katolicki, który mówi: nie ulega wątpliwości, że obecnie jesteśmy świadkami głębokiej rewolucji w Kościele katolickim. Trudno powiedzieć, w jakich krajach katolicyzm przetrwa jako odrębna forma religijna. Nie wiadomo, jak w dłuższej perspektywie w niektórych regionach świata będzie funkcjonować położenie katolicyzmu z religijnością charyzmatyczną czy świątkową. Nie wiadomo. Tam mądrzy profesorowie nie wiedzą. Są zmiany. Patrzmy na to, co Bóg robi. Uczmy się, bierzmy swoje ręce, używajmy tego czasu, który Bóg nam dał. Niestety, czy masz 15, 20, 30, 50, 80 lat? Może dopiero jak będziesz miał 60, 70 lat, przyjdzie taki czas, że będziesz miał największy wpływ. I wtedy będzie ten największy czas owocności w twojej służbie, nie wiem. Ale ucz się od tych, którzy są przed tobą, patrz słowo, rewiduj swoje myślenie, zmieniaj je, przyjmuj. I pamiętaj o tym, że słowo jest wystarczające, o tym, że jedynie wiara nas usprawiedliwia, zaufanie Bogu, jedynie łaska Boża nas doprowadza do zbawienia, tylko Jezus jest pośrednikiem, tylko Bóg jest godzien chwały. Amen.